teraz z drżeniem serca o godzinie 8.11. Tryb warunkowy, Łukasz Jankowski. Jesteś w Sejmie, słychać ciebie?
Mam nadzieję, że teraz będzie mnie słychać głośno i wyraźnie. Tak jest, jestem w Sejmie, nawet lepiej. Jestem w Senacie, w holu głównym, razem z panią marszałek Marią Koc z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry.
Dzisiaj ostatnie posiedzenie Senatu, 85. dzień drugi. Czy na pewno ostatnie, bo są wątpliwości, że być może jeszcze państwo raz się stawicie w gmachu przywiejskiej?
Nie, to jest, szanowni państwo, ostatnie posiedzenie, ostatni dzień 85. posiedzenia 9. kadencji. Dzisiaj po południu zakończymy to i rozjedziemy się już do domu. 9. kadencja przejdzie do historii, a za tydzień w piątek nowi senatorowie odbiorą z rąk przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na senatorów 10. kadencji.
Przedwczoraj i wczoraj po parlamencie chodziła plotka, że jeszcze będzie wybór nowego prezesa NIK-u, jeżeli ustąpi Marian Banaś. Tego ustąpienia nie było, więc i wyboru nie będzie, jak rozumiem.
Panie redaktorze, tak jak pan powiedział, chodziła plotka. Różne plotki chodzą po gmachu przywiejskiej, w Sejmie i w Senacie. Ja tego nie potwierdzam. Myślę o tym w kategorii plotki. Pan Marian Banaś jest prezesem NIK-u. Wiemy, że raport pokontrolny CBA został mu przedstawiony, nikt nie zna jego treści. Pan prezes ma 7 dni bodajże, czy 6 na ustosunkowanie zapisów tego raportu, więc poczekajmy spokojnie te kilka dni.
Pani marszałek, dzisiaj z kolei do Senatu mają zjechać nowo wybrani senatorowie Platformy Obywatelskiej i dyskutować, jak kształtować nową większość w przyszłej Izbie Wyższej, w przyszłym Senacie. Jak wy się tego odnosicie? Będziecie łowić wśród tych senatorów z członków do waszego klubu?
Panie redaktorze, to jest złe słowo. My nikogo nie łowimy. My wygraliśmy wybory do Senatu jako Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 48 mandatów. Przypominam, że Koalicja Obywatelska zdobyła 43 mandaty, więc 5 mandatów mniej. Są jeszcze senatorowie niezależni, jest ich 4. Są senatorowie z elekcji z Lewicy, 2 mandaty i z PSL-u 3 mandaty. A więc nie ma tutaj jakiegoś jednorodnego bloku. Jest więc pole do rozmów i zapewne koalicja takie rozmowy prowadzi, chociaż nie wiem, bo drodzy państwo, pan Grzegorz Schetyna bez rozmów, zaraz po ogłoszeniu wyników, zarekomendował pana marszałka Borusewicza na marszałka Senatu 10. kadencji, a zaraz się odezwał Kosiniak-Kamysz, zaraz się odezwali przedstawiciele Lewicy, nikt z nami nie rozmawiał. Wczoraj widziałam konferencję prasową pana Biedronia, również pan Kulasek z SLD, mówili, że nikt z nimi nie rozmawia na temat Senatu, więc oni mając te 2 mandaty tak naprawdę też nie wiedzą, co zrobią. Więc chyba w Koalicji Obywatelskiej panuje pewien chaos. Grzegorz Schetyna chyba walczy o przywództwo. Był wczoraj na spotkaniu z panem Donaldem Tuskiem. Gdzieś tam chyba w korytarzu został przyjęty, bo to słynne zdjęcie krąży po internecie. Wiele memów na ten temat powstało, więc on chyba czuje, że jego czas w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej się kończy, więc zajmuje się tym. Oczywiście, że jest to czas do prowadzenia rozmów. Mamy nadzieję, że znajdą się senatorowie w większości, którzy będą chcieli pracować dla Polski, współpracować i stanowić dobre prawo.
Waszym kandydatem będzie na pewno pan marszałek Stanisław Karczewski, bo to wczoraj zapowiedział, że chyba on będzie, ale mówił to bez pewności całkowitej.
Naszym kandydatem będzie pan marszałek Stanisław Karczewski, jest znakomitym marszałkiem, bardzo dobrze przewodniczy Izbie Wyższej Parlamentu. Będzie naszym kandydatem i mam nadzieję, że na pierwszym posiedzeniu zostanie na marszałka 10. kadencji wybrany.
Na pewno głosami klubu Prawo i Sprawiedliwość, być może razem z głosem pani senator Lidli-Staroń, ale kto jeszcze? Potrzeba jeszcze 2 senatorów, żeby ten wybór się dokonał. Na kogo państwo liczycie?
Panie redaktorze, nie chcę tutaj dywagować. Mamy 48 szabel. Rozmawiamy. Tak jak druga strona rozmawia, tak i my. Tak jak powiedziałam, najważniejsza jest Polska i najważniejsza jest dobra współpraca. Ktokolwiek będzie miał większość w Senacie, ona będzie krucha. Ona się będzie opierała na 1-2 głosach. Więc ważne jest, żeby współpracować, żeby nie opóźniać procesu legislacyjnego i nie uczynić z Senatu areny walki politycznej i również miejsca, gdzie będzie się toczyła kampania prezydencka. Bo już Tusk to zapowiedział i o tym mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, że jak przyjmiemy Senat, to już tutaj będziemy, prawda, się angażować, wybory prezydenckie, bo to będzie takie przedpole do walki. Nie chcemy tego. Senat nigdy nie był takim miejscem ostrej walki politycznej. Mówiło się, że Senat jest taką izbą refleksji i rzeczywiście tutaj ta dyskusja polityczna przebiegała zawsze w takiej mniejszej temperaturze. Była bardziej merytoryczna, spokojna i kulturalna.
W parlamentarnym studio Radia Wnet pani wicemarszałek Senatu Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość, pani marszałek, a może wybór jakiegoś bardziej konsyliacyjnego kandydata? Mówiło się o senatorze z PSL-u Janie Filipie Libickim.
Naszym kandydatem jest na marszałka Senatu 10. kadencji pan Stanisław Karczewski i na tym chciałabym uciąć te dywagacje.
Czyli żadnego poparcia dla kandydata PSL-u z waszej strony nie będzie, to jest niemożliwe, pani marszałek.
Panie redaktorze, w polityce nie mówi się nigdy, w polityce nie mówi się niemożliwe, ale ja mówię na dzień dzisiejszy i tak będzie do samego końca. Naszym kandydatem jest pan marszałek Stanisław Karczewski, który jest gwarantem dobrej pracy Senatu, dobrej współpracy z Sejmem i po prostu realizacji naszego programu, bo przecież my reprezentujemy Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy zobowiązani przez wyborców, którzy na nas głosowali, do realizacji programu i każdy, kto zechce się włączyć w to i pracować dla tego programu i dla dobrych rozwiązań, dla reform dla Polski, jest mile widziany i tę współpracę będziemy sobie bardzo cenili.
Pani marszałek, na koniec kwestia tej kohabitacji między Sejmem a Senatem. Pani jest członkiem Prezydium Senatu. Doskonale pani zna proces legislacyjny w polskim parlamencie. Na ile to wydłuży uchwalanie ustaw? Na ile to może być kłopotem dla rządu, żeby sprawnie realizować ustawy?
Trochę wydłuży, chociaż Senat ma obowiązek konstytucyjny, mówię o tym Konstytucja i Regulamin Senacki, ma obowiązek w terminie do 30 dni pochylić się nad każdą ustawą, która przyjdzie z Sejmu. Jeżeli się nad nią nie pochyli, nie włączy jej do porządku obrad, to ta ustawa idzie od razu na biurko pana prezydenta, bo następuje domniemanie, że Senat przyjął ją bez żadnych poprawek i zastrzeżeń. Jeżeli do 30 dni Senat najpierw w komisjach, potem już w drugim, trzecim czytaniu odrzuci tę ustawę albo wprowadzi poprawki, ustawa wraca do Sejmu i Sejm bezwzględną większością się do niej ustosunkowuje. Albo ją przywraca, albo ustosunkowuje się do poprawek, część zatrzymując, część odrzucając, ale w jakimś sensie to może wydłuży, ale jest to te 30 dni, które no do tej pory też przecież było przestrzegane. Niektóre były może szybciej ustawy przyjmowane, bo przedstawiciele rządu deklarowali, że jest taka potrzeba i tak dalej. No to teraz po prostu trzeba będzie przygotowywać te ustawy w taki sposób, żeby one mogły ten taki cały konstytucyjny proces legislacyjny przejść.
Ja tylko przypomnę, że nowelizacja ustawy o IPN była przyjęta w 16 godzin od wpłynięcia projektu do Sejmu aż po podpis pana prezydenta.
Ale czasem zdarzają się takie sytuacje, to jest przecież rzadkie, ale zdarzają się takie sytuacje, że trzeba natychmiast reagować i akurat ten przykład, o którym pan mówi, był takim, gdzie trzeba było reagować szybko, ale to jest naprawdę
to będzie niemożliwe.
No teraz to pewnie, nie wiemy, czy będzie możliwe, czy nie będzie, bo nie wiemy, jak się ten układ sił w Senacie ułoży. Ja mam nadzieję, że w ważnych sprawach będziemy mogli zawsze dojść do kompromisu, bo uważam, że senatorowie są to ludzie z doświadczeniem, z klasą polityczną i w ważnych sprawach dla Polski pole do współpracy, do kompromisu, do wyciszania sporów politycznych na rzecz po prostu dobra naszej ojczyzny. No, wszyscy tu po to jesteśmy, żeby pracować dla Polski.
Powiedziała marszałek Maria Koc, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Za chwilę, za kilkadziesiąt minut rozpoczęcie ostatniego dnia prac Senatu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
I to tyle jak na razie z gmachu polskiego parlamentu, z Senatu. Oddaję głos do studia, gdzie jest Krzysztof Skowroński.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z panią marszałek rozmawiał Łukasz Jankowski. Na zegarze godzina 8:20.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet jest pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw środowiska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam przyjemnie pana redaktora. Szczęść Boże, dasz bór.
Tak, zaczynały się rozmowy z panem profesorem Janem Szyszko. Uczestniczyliśmy w pogrzebie pana profesora. Pan mówił w imieniu uczniów pana profesora Jana Szyszko, ale zanim o tej mowie, to krótka informacja, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim, jakie są reakcje i jakie są rozmowy po wyborach parlamentarnych.
Pierwsza sprawa to pan prezydent jest zadowolony. Pan prezydent Andrzej Duda jest bardzo zadowolony z tego, że tak duża frekwencja była i tak wiele osób uczestniczyło w tych wyborach. To jest w ostatnich kadencjach rzeczywiście bardzo wysoka frekwencja. O tą frekwencję zresztą apelował i prosił o nią i zachęcał do tego, żeby Polacy poszli do głosowania, bo tak jak wiele razy mówimy, no wybory to jest święto demokracji i każdy powinien i w pewien sposób ma też pewny obowiązek, ażeby uczestniczyć. Pan prezydent przyjął wynik wyborów i obserwował całą kampanię wyborczą, a także to, co jest związane później i co się teraz, można powiedzieć, dzieje z sprawą konstruowania rządu. I no cóż, czekamy na dalszy rozwój sytuacji na pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. To pierwsze posiedzenie będzie się odbywać prawdopodobnie 12 listopada. I tak to wygląda.
To pani marszałek w rozmowie z Łukaszem Jankowskim wyraziła nadzieję, że Senat nie zmieni się w miejsce konfliktu politycznego, że to nie będzie izba, w której się będą toczyć przygotowania do wyborów prezydenckich, ale najprawdopodobniej tak nie będzie, bo wybory prezydenckie, właściwie płynnie wchodzimy w czas wyborów prezydenckich. Czy prezydent Andrzej Duda jest gotowy do tego, żeby w tych wyborach wziąć udział i zmierzyć się? I z kim się zmierzy, pana zdaniem?
Nie wiem, z kim się zmierzy, dlatego że jeszcze opozycja i te stronnictwa, które deklarują chęć wystawienia kandydatów, czy jednego kandydata, do końca na ten temat się nie wypowiedziały. No tak się kalendarz wyborczy w Polsce ułożył w ostatnich latach, że można powiedzieć wybory mamy co bardzo często, bo i ostatnio wybory samorządowe w tamtym roku na jesieni, w międzyczasie wybory europejskie, teraz wybory do parlamentu krajowego, no i ostatnie te wybory w tym cyklu to są wybory w przyszłym roku związane z urzędem prezydenta.
I te wybory właściwie zdecydują o tym, czy ma ten mandat dobra zmiana do rządzenia, bo jeżeli zmieni się lokator Pałacu Prezydenckiego, wtedy to oznaczać będzie właściwie koniec czasu dobrej zmiany.
No, wybory prezydenckie w Polsce zawsze są wyborami, można powiedzieć, najbardziej takimi barwnymi i ciekawymi ze względu na to, że to są wybory bezpośrednie, głosujemy na personalnie na danych kandydatów, to są ten mandat prezydenta w Polsce, on zawsze był bardzo silny ze względu, że to są te wybory powszechne. Pan prezydent Duda przez okres ostatnich 4 lat bardzo intensywnie pracował, realizował swoje zamierzenia, które na początku kadencji sobie przyjął, między innymi związane z tym, że chciałby odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce i tutaj konsekwentnie ta działalność jest realizowana, co oznacza, że chce być blisko ludzi, jest blisko ludzi także i w polityce krajowej i w działalności takiej bezpośredniej ze społeczeństwem. Widoczne są jego sukcesy, a także na poziomie międzynarodowym bardzo dużo się dzieje. Pan prezydent też jest bardzo, bardzo aktywny.
Nawet jest aktywny. Najprawdopodobniej tutaj nie ma co spekulować, ale kontrkandydatem będzie Donald Tusk. Tak wskazuje jakaś logika polityczna i logika sytuacji. Zgadza się pan z takim zdaniem, czy nie?
No ja nie jestem w głowie przewodniczącego Donalda Tuska czy Grzegorza Schetyny. Trudno mi na ten temat się wypowiadać. No, są te informacje, które się pojawiają, one są bardzo różne od takich, że nie będzie kandydował Donald Tusk, będzie kandydował, że jest poszukiwanie innych kandydatów, takich jak pani marszałek Kidawa-Błońska. Pojawiają się też pomysły pana Kosiniaka-Kamysza, no więc trudno w tym momencie prorokować. Zobaczymy, co przyniesie życie. Polityka zawsze jest bardzo ciekawa.
Zostawmy w takim razie sprawy polityczne i przejdźmy do testamentu, który po sobie pozostawił profesor Jan Szyszko.
No, pan profesor odszedł od nas w tamtym tygodniu w taki sposób bardzo nagły i niespodziewany dla wszystkich. To było zaskoczenie. Do końca swoich dni bardzo, bardzo ciężko pracował. On zawsze był, można powiedzieć, pracoholikiem i tytanem pracy i naukowej, i politycznej, i organizacyjnej. Był bardzo zaangażowany też w kampanię wyborczą zarówno całego stronnictwa konserwatywnego, czyli Zjednoczonej Prawicy, a także w swoją kampanię, bo kandydował w okręgu podwarszawskim, w tak zwanym obwarzanku warszawskim. No i to naprawdę wielkie zaskoczenie, wielki smutek, no, to co się stało. Natomiast no, pozostawił po sobie wiele i w działalności politycznej, i w działalności naukowej, bo pamiętajmy o tym, że wiele razy życie go doświadczało, jednocześnie był człowiekiem wielkiego sukcesu, jeśli chodzi o naukę, jeśli chodzi o politykę, a także o rodzinę, gdyż miał swoją prywatną stację badawczą, wtucznie słynną stodołę, wiele razy wyśmiewaną przez niektórych dziennikarzy, a tam naprawdę w ogromnej ilości wiele prac naukowych, wiele książek, wiele artykułów, które są związane z polską ochroną przyrody, z inżynierią ekologiczną, z leśnictwem powstało i też ma ogromny wkład w to dzieło, które są polskie lasy, no obrona polskich lasów, obrona polskiej ziemi, bo pamiętamy, że takie zakusy były, czy także obrona Ministerstwa Środowiska, bo często pojawiają się takie zakusy przy okazji zmiany rządu, ażeby resort, który jest kluczowy dla rozwoju Polski, dla bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony przyrody, likwidować, a to jest bardzo niewłaściwe podejście.
Właściwie na podstawie losów medialnych pana profesora można by było napisać pewno doktorat, w jaki sposób ośmieszano wybitnego polskiego naukowca i robiono z niego kogoś, kto nie zna się na rzeczy, nie zna się na przyrodzie. Przecież takie były artykuły dotyczące profesora Jana Szyszko.
Tak, próbowano wobec profesora ustawiać go w takim świetle, że prawda, on jest taki trochę niezbyt dobrze się zachowuje, nie wie co mówi, ma jakieś swoje tam wizje i tak dalej, natomiast on był bardzo racjonalnym człowiekiem, na przykład sporo Białowieża sprowadzano tylko do tego, czy wycinać, czy nie wycinać, to nie chodzi o to, czy wycinać, czy nie wycinać i takie pytania spłycone, takie pytania powierzchowne wiele razy w stosunku do profesora były zadawane, natomiast jemu naprawdę na Puszczy zależało, na Puszczy Białowieskiej jako kompleksie leśnym, bo Park Narodowy to jest zupełnie co innego. A żeby tą puszczę ratować i ratować lokalne środowisko, no to dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze i dziedzictwo miejscowej ludności, bo trzeba pamiętać, że w puszczy od wieków żyli ludzie, z tą puszczą żyli w symbiozie, z tej puszczy także żyli i w tej puszczy pracowali, ta puszcza też ich karmiła, a oni o nią dbali, ci, którzy tam mieszkają od wieków, bo człowiek zawsze był elementem krajobrazu puszczeńskiego. No i wielka szkoda, że pana profesora nie ma, bo on naprawdę miał pomysł na to, a jednocześnie musiał się zderzać z pewnym niezrozumieniem organizacji ekologicznych, tak zwanych ekologów, dlatego że on bardzo szanował tych ludzi i mówił, że to są ludzie o wielkim sercu. Ale jednocześnie, jeśli dochodziło do jakichś dyskusji merytorycznych, to ta strona nie chciała w nich uczestniczyć i nie chciała współpracować. Dlatego też, że profesor ma ogromną wiedzę przyrodniczą i leśną i po prostu z nim w układzie naukowej czy merytorycznej dyskusji, to niektórzy mieli problemy w dyskusji, więc lepiej było krzyczeć i medialnie człowieka zaszczuć i prawda rzekomo ratować puszczę. Natomiast z puszczą jest Sytuacja tego typu, profesor wiele razy o tym mówił, pod koniec życia zaczął to dosyć głośno i wyraźnie powtarzać, bo wcześniej mówiąc o problemie Puszczy Białowieskiej, to w sposób bardziej delikatny to mówił, ale pod koniec życia, być może proroczo, że jest zagrożenie i to zagrożenie występuje od wielu, wielu lat, że pod płaszczykiem ochrony ostatniego pierwotnego lasu Europy dojdzie do prywatyzacji lasów państwowych. I profesor o tym mówił, że tu także chodzi o środowiska międzynarodowe, którym zależy na polskiej ziemi, zależy na polskich lasach, na polskich surowcach energetycznych. To było to niebezpieczeństwo i jest, że prawda, tutaj będziemy chronić ostatnią puszczę, a jednocześnie dojdzie do prywatyzacji albo demontażu lasów państwowych, bo jeśli mówimy o demontażu lasów państwowych albo tak zwanym rozkręceniu lasów państwowych, to ten proces może trwać wiele, wiele lat. Najpierw się zacznie od tego, że zacznie się zabierać pieniądze lasom państwowym. A jednocześnie spór, wracając do puszczy, spór o puszczę był sporem ideologicznym, a nie sporem merytorycznym. I to, co jeszcze profesor wiele razy powtarzał, pan minister, to skoro nas oskarża się o to, że wycinamy ostatnią puszczę pierwotną Europy, to trzeba zapytać o to, kto wyciął te puszcze poprzednie. No przecież te puszcze występowały na terenie całej Unii Europejskiej, więc w niektórych krajach one zaniknęły zupełnie, tak zaniknęły zupełnie gatunki takie jak żubr, a nam udało się ochronić żubra, de facto go odtworzyć dzięki reintrodukcji. To też wielka zasługa polskiej myśli ochrony przyrody, polskich leśników, polskich myśliwych, bo dzisiaj jest ogromna nagonka na myśliwych. A przecież łowiectwo to jest nasza tysiącletnia tradycja, historia, muzyka. Łowiectwo to także sposób pozyskania najzdrowszego mięsa dzisiaj.
Pan poluje?
Tak, poluje.
To jest tak, że jedna część to są lasy. Było widać, ilu leśników żegna pana profesora, bo rzeczywiście chyba wszyscy się stawili w Starej Miłosnej na uroczystości pogrzebowe i uczestniczyli w pogrzebie. Szanowali profesora za tą akcję zbierania podpisów w ochronie polskich lasów i nie tylko, ale ważne było to wszystko, co mówi pan profesor w obronie klimatu, wszystko co dotyczy polityki klimatycznej. Właściwie też stał prawie samotny przeciwko tej doktrynie europejskiej, która wskazuje, w jaki sposób mamy chronić klimat.
Profesor wiele razy żartował, że, a w tym żarcie jest przecież prawda, że największą wadą polskiego węgla jest to, że go mamy. I taka jest prawda. No, dzisiaj, patrząc na porozumienie paryskie, nikt nie zabrania korzystać z własnych zasobów energetycznych danego kraju. Natomiast nam na siłę się narzuca i technologie, i surowce, i sposoby wytwarzania. A energii to jest problem, bo my mówiliśmy zawsze, że jesteśmy jako Polska za polityką klimatyczną, tylko po pierwsze rozsądną, która będzie miała możliwość realizacji, a nie tak jak jest dzisiaj, że niektóre kraje europejskie muszą w ramach tak zwanych przepływów statystycznych dokonywać zakupu odnawialnej energii, ponieważ nie zdołały tego zrealizować. No to tak na dobrą sprawę, no to po co? Najpierw krzyczymy więcej, więcej, więcej ambicji, a później jej nie realizujemy. Kolejna rzecz to jest to, że my w tym układzie polityki klimatycznej, szczególnie unijnej, no mamy bardzo ciężko ze względu na naszą uwęgloną gospodarkę. Jesteśmy dociskani do ściany w sposób, poprzez różnego rodzaju mechanizmy urzędnicze, które tak na dobre nie służą poprawie sytuacji z klimatem, bo gdyby Unia Europejska naprawdę rzetelnie, uczciwie chciała chronić klimat, to by na pewno wprowadziła w sposób bardziej aktywny sprawy związane z pochłanianiem dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, o czym też mówi porozumienie paryskie. Zresztą jednostki pochłaniania od początku istnienia konwencji klimatycznej, czyli od 92 roku ubiegłego wieku, 1992 roku, są możliwe do wygenerowania i mają służyć rozliczeniom. Natomiast tego nie ma, bo w tym wszystkim chodzi o biznes. A pan profesor, ja pamiętam sytuację z 99 roku, kiedy zamykał posiedzenie COP5 w Hadze jako prezydent konferencji stron mówił, że to jest brutalny mechanizm, który będzie decydował o tym, kto, jak i gdzie na świecie ma się rozwijać, jakich technologii ma używać, jakich surowców ma używać do produkcji energii. I tak to po prostu wygląda. Dzisiaj konwencja gospodarcza, Boże, przepraszam, konwencja klimatyczna, albo raczej sprawy związane z klimatem, to jest tam mniej troski o ochronę środowiska, więcej troski o rozwijanie biznesu, o rozwijanie całej finansjery i tak dalej, więc to jest tak to wygląda.
Słyszeliśmy o tym i wiemy, jesteśmy przekonani o tym, o wybitności pana profesora Jana Szyszko. A dlaczego przestał być ministrem środowiska?
No to trzeba było zapytać pana premiera, bo to pan premier podejmował decyzję o odwołaniu. Mówi pan redaktor o okresie, o początku 2018 roku, tak?
Tak jest, tak. O tym czasie mówię.
To pan minister Szyszko był 3 razy ministrem. I zawsze mówił o tym, że ile razy go gdzieś wyrzucają, to później zawsze awansuje. I była w tym prawda, bo zawsze awansował.
Czy pan przyjaźnił się z panem profesorem? Czy czuje się pan spadkobiercą tego dorobku pana profesora Jana Szyszko?
Ja przyjaźniłem się z panem profesorem w ten sposób, tak jak wychowanek i student może się przyjaźnić ze swoim mistrzem i profesorem. To była taka relacja, prawda? Więc na pewno pan profesor wykształcił grono osób, które dzisiaj zajmują bardzo odpowiedzialne stanowiska w kraju i za granicą. Ja mam nadzieję, że ta myśl pana profesora będzie kontynuowana i znajdzie swoje odzwierciedlenie w przyszłości, także w życiu publicznym, bo po prostu pan profesor mówił o tym, żeby w Polsce było normalnie. On mówił o tym, żeby było normalnie i do tej normalności musimy dążyć, a tej normalności czasami poprzez decyzje także urzędnicze coraz mniej zaczyna brakować.
Powiedział pan, mam nadzieję, że myśl będzie kontynuowana, a nie powiedział pan, ja będę kontynuował myśl i dorobek pana profesora.
Wychowanków, panie redaktorze, pana profesora jest wielu. Ja nie chciałbym tutaj mówić i przywłaszczać sobie tego wszystkiego, co pan profesor zrobił przez te, ja go znałem 21 lat. Czyli mogę o tym okresie mówić. Za te 21 lat nie chciałbym sobie jak gdyby przywłaszczać tej myśli, tej doktryny i tego podejścia. Ja na pewno jako wychowanek student będę chciał realizować to, co on stworzył, zrobił i zostawił po sobie.
A jakimi odznaczeniami był odznaczony pan profesor?
Pośmiertnie został nadane odznaczenie przez pana prezydenta Dudę, to był Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą. Oprócz tego miał kilka odznaczeń takich kościelnych, między innymi świętego Ottona z Bamberku, to jest odznaczenie z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ale jakichś takich wielkich odznaczeń on nigdy też o nie nie zabiegał. Nie miał. Miał kilka, ale to były takie, można powiedzieć, pomniejsze. Najważniejszym teraz jest to przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę pośmiertnie.
I był w grupie wybitnych naukowców, wybitnych noblistów. To było podkreślane w czasie wystąpień. Nie wiem, nie pamiętam, czy pana wystąpienia, czy wystąpienia może prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Pan profesor, on spotykał się z wieloma osobami naprawdę wybitnymi na świecie. Wiele konferencji, sympozjów międzynarodowych, światowych organizował właśnie w Tucznie. I między innymi otrzymał taką nagrodę Ettore Majorama, Erlicze Nauka dla Pokoju. To jest nagroda przyznawana przez Światową Federację Naukowców. I ją otrzymały tylko 62 osoby na świecie. A pierwszym, kto otrzymał tą nagrodę, był świętej pamięci, ojciec święty Jan Paweł II, a drugą właśnie pan minister Szyszko. I on też część z nagrody, bo to była też nagroda finansowa, z tej nagrody finansowej przeznaczył na rozwój i rozbudowę stacji badawczej. A ta stacja badawcza prywatna służyła i służyła wszystkim studentom, dlatego że on nigdy nie pobierał opłat za użytkowania tej stacji. Też trzeba powiedzieć, że podczas sprawowania funkcji ministra środowiska odbywało się tam wiele różnego rodzaju spotkań, między innymi z panią Espinozą, sekretarzem generalnym Konwencji Klimatycznej, komisarzem Kanietę, wieloma ministrami Unii Europejskiej. I też za to, że zapraszał ich do swojego domu i pokazywał to wszystko związane z polską przyrodą, nie brał żadnych opłat. Tak jak nie brał dopłat do tych hektarów, które miała, te hektary, to były nazwane krzywdą. Jeszcze powiem ostatnią anegdotę. Dlaczego były nazwane krzywdą? Bo jak kiedyś na początku lat 90. pan minister zakupił te grunty, czyli bagna, nieużytki, no to miejscowy rolnik powiedział: panie, toż to krzywda, to kupić. No i tak ta krzywda nazwa weszła do kanonu polskiego leśnictwa jako obiekt badawczy i do dzisiaj tam są prowadzone badania.
I co dalej będzie z Tucznem?
Na pewno działalność naukowa, tak przypuszczam, tak mogę powiedzieć, będzie prowadzona. To jest prywatna stacja badawcza, więc tutaj oczywiście rodzina ma decydujący głos i to rodzina podejmie decyzję, w jaki sposób te powierzchnie badawcze i cały element naukowy ma być kontynuowany i co dalej będzie się z tym działo. Ja nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo to jest, tak jak powiedziałem, sprawa rodziny.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet. Dr Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw środowiska, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję, Daszbur.
Jest godzina 8:42.